Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Tym razem trafiliśmy do lasu, który w opisie oznaczany jest jako ubogi, a nawet znalazłem sformułowanie skrajnie ubogi. A więc dziś opiszemy taki las. Jak wygląda skrajnie ubogi las? O tym opowiedzą nam pani Beata Kątna, leśnik zajmujący się edukacją w Nadleśnictwie Kalisz. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I zastępca nadleśniczego tegoż nadleśnictwa, Łukasz Wyrzykowski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam.
Proszę państwa, najpierw może opiszmy, gdzie my w ogóle jesteśmy.
Jesteśmy na terenie Nadleśnictwa Kalisz, konkretnie leśnictwo Kazala, pomiędzy miastem Kalisz a Turek.
Gdzieś po środku?
Tak, mniej więcej po środku.
Co to znaczy, że las jest ubogi? Skrajnie nawet ubogi.
Myślę, że wystarczy tutaj obejrzeć się dookoła i zaobserwować, jakie rosną tutaj gatunki i czy mamy bogaty podszyt, bogatą tutaj roślinność w dnie lasu. Od razu widzimy, że tej roślinności takiej zielnej jest bardzo mało. Mamy co jakiś czas tylko jakieś krzewinki, a jak spojrzymy w górę, no to widzimy niezbyt wysokie sosny, które generalnie nie są takie strzeliste, a raczej są takie troszeczkę powykręcane. Gdyby tutaj przyjechał jakiś drzewiarz, to na pewno stwierdziłby, że drewno z takich sosen nie nadawałoby się na przykład na więźbę dachową. Czyli ta klasa jakościowa tutaj jest dość słaba.
Ale proszę powiedzieć, czy to, że ten las taki jest, to wynika z warunków pogodowych, czy on po prostu z natury taki jest, bo zajmuje takie miejsce?
Z natury tak jest, nie może być inny, bo gleba, na której rośnie, jest bardzo uboga. No tutaj nie możemy spodziewać się jakiegoś dorodnego dęba czy buka. Takie ubogie miejsca charakteryzują się takim wyglądem. Mamy tu chrobotka, mamy tu porosty, mamy tu na przykład takie rachityczne sosenki, gdzie niegdzie widzimy brzozę i to jest takie naturalne właśnie dla takich ubogich borów chrobotkowych.
Proszę państwa, to, że ten las jest taki rzadki, to państwo słyszą, bo nie ma mocnego wiatru tak w ogóle dzisiaj, no ale państwo słyszą, jak ten jednak wiatr uderza w mikrofon. On nie ma gdzie tutaj się zatrzymać. To jest las niegęsty, rzadki wręcz.
Bo właśnie bory chrobotkowe cechują się tym, że drzewa, które tutaj rosną, są dosyć oddalone od siebie. Nie jest to gęsty las.
Panie Łukaszu, czy takich lasów w ogóle jest dużo? Czy to jest jakiś ewenement, ten ubogi las?
Generalnie należy przyjąć, i tak jest w Polsce, że lasy rosną zdecydowanie na najuboższych glebach. Lepsze gleby są wykorzystywane do celów rolniczych i generalnie tych lasów na siedliskach borów świeżych, bo tak to fachowo określamy, jest w Polsce najwięcej. Las jest ubogi, czyli jest biedny. Jeżeli ktoś jest biedny, no to czegoś mu brakuje. Tutaj brakuje pokarmu, pożywienia, bo rośnie na piaskach rzecznych. Jeżeli jest piasek, nie ma żadnej lepszej gleby, nie ma gliny, nie ma tych składników pokarmowych, to ten drzewostan za gruby nigdy nie będzie i, że tak powiem, nie wypasie się za mocno. Brakuje mu też opadów. Bardzo cierpimy na deficyt opadów. Jeżeli chodzi o nadleśnictwo, to średnia jest 550 mm, ale trzeba by też dokładnie zbadać, ile tutaj spada, bo z tego, co wiem, z relacji z leśniczymi, tu zdecydowanie deszcze nas omijają w tym miejscu.
Czyli jeszcze taka, można powiedzieć, dokładka do tego ubóstwa, do ubogiej gleby dołożona.
Dokładnie.
Jeszcze.
Podstawa to jest uboga gleba, mało zasobna, składniki pokarmowe, no i ten las sobie tak tutaj musi jakoś radzić i funkcjonuje. Ale nie znaczy to wcale, że jest w złej kondycji zdrowotnej, bo widzimy, zieleni się ładnie żyje.
No właśnie, bo bieda biedą, ubóstwo ubóstwem, ale coś tu jednak rośnie.
Coś tu żyje.
Drzwi do lasu.
Ja proponuję, żebyśmy może sobie powędrowali tymi piętrami roślinnymi od góry do dołu i zacznijmy w takim razie od, proszę państwa, drzewostanu, czyli tego piętra najwyższego. Tu już państwo usłyszeli, że to sosna.
To znaczy, mamy tutaj przykład budowy jednopiętrowej, nie ma drugiego piętra, czyli jesteśmy w takim domu parterowym. Widzimy tutaj, że w tym pierwszym piętrze jest sosna i pojedynczo zdarza się brzoza.
Sosna i brzoza? No nie wiem, czy w takim razie powiemy, że te drzewa symbolizują ubóstwo?
Dokładnie. Te drzewa są pionierami. To są gatunki pionierskie, szczególnie brzoza na tych najuboższych siedliskach rośnie i także w niekorzystnych warunkach klimatycznych. Stwarzają sobie nisze i korzystne warunki wzrostu. To im odpowiada.
Powiedział pan, że to jest konstrukcja jednopiętrowa. Nie ma zatem drugiej pośredniej kondygnacji. Mówiąc językiem budowlanym, ale mówiąc leśnym, nie ma krzewów.
Nie ma warstwy podszytu i podrostu, czyli nie jest takie typowe.
Brunoleśne terysy, jak widzimy, spojrzymy w dół, jest bardzo ubogie.
I tu już schodzimy na najniższe piętro.
Tak, tutaj głównie widzimy porosty, mchy, borówka brusznica, gdzie niegdzie nam się tutaj pojawia. Jałowiec jedynie tutaj na wprost mamy, taki mały, który można powiedzieć chce być tutaj drugim podrostem, ale no niestety, tak jak dookoła spojrzymy, jest tego zdecydowanie malutko.
Trochę wrzosu się trafia.
Tak.
Pan Łukasz tutaj dzielnie spożył kilka borówek. Jak smakują?
Bardzo dobre, już jest pora, żeby je zbierać, także zapraszamy.
Proszę Państwa, rozmawiamy o tym najniższym piętrze, piętrze runa leśnego i w tym momencie zapytam, dlaczego te lasy bywają nazywane borem chrobotkowym?
Może dlatego, że właśnie chrobotek jest specyficzny dla tych lasów. Możemy tu spotkać chrobotka leśnego, widlastego, chrobotka gwiazdkowego, a także smukłego i wysmukłego. Całe bogactwo chrobotki.
Ale co to jest ten chrobotek?
Jest to porost. W naszym nadleśnictwie bory chrobotkowe zajmują powierzchnię około 37 hektarów. W całej Polsce można je spotkać, no może z wyjątkiem takiego pasa nad samym morzem.
Pani tutaj wymieniła parę tych gatunków chrobotka, natomiast ja znalazłem w internecie spis tych chrobotków występujących w Polsce. Naliczyłem ich 130, a to jeszcze nie były wszystkie, bo to były jako niektóre wymienione i już same nazwy pokazują, że one różnią się detalami i przybierają najróżniejsze kształty. Oczywiście, żeby to zobaczyć, to trzeba się pochylić, niemalże na klęczki chyba zejść do poziomu runa leśnego, ale ja tylko tak zacytuję, nie mówię, że one tu występują, ale po prostu, no mamy chrobotki na przykład takie, chrobotek pseudokieliszkowy, niekształtny, zgrubiały, krępy, rozdęty, pięterkowy, króciutki, rogokształtny, czapeczkowaty, to są wszystko nazwy i tak dalej, czyli widzimy, jak bardzo one się kształtami wyróżniają na tyle, że mają osobne nazwy.
Tak, ale dla takiego obserwatora przyrody, można powiedzieć niedzielnego, sobotniego, nie jest łatwo je odróżnić, bo powiedzmy dla niewprawionego oka one wszystkie są do siebie bardzo podobne, dlatego można powiedzieć, że to są gatunki właśnie z rodzaju chrobotków.
Dobrze, przypomnijmy, to porosty. Panie Łukaszu, gdybyśmy teraz, proszę Państwa, spróbowali powiedzieć, jaka nazwa do tego pasuje, czy my jesteśmy w stanie to określić? Mamy w ręku chrobotka.
Wydaje mi się, że to jest chrobotek reniferowy.
Tak.
Reniferowy, też jest taki, proszę Państwa. Mam też w moim spisie chrobotka reniferowego.
I charakteryzuje się tym, że jego tutaj te rozwidlenia, te gałązki przypominają kształtem poroże renifera.
Tak jest, proszę Państwa. Ale to trzeba naprawdę, pojedynczą gałązkę trzeba wziąć do ręki i zobaczyć to z bliska.
Tak, trzeba dokładnie się przyjrzeć. Najlepiej, gdybyśmy chcieli tak dokładnie zaobserwować, jak on wygląda, to mieć przy sobie na przykład lupę.
Lupę i na pewno przyda się tutaj klucz do oznaczania porostów, a to już dla naprawdę pasjonatów. Dla przeciętnego człowieka wystarczy, że rozpozna rodzaj chrobotek.
Ta zieleń tego chrobotka reniferowego jest taka oszroniona, to jest naturalna barwa, czy to jest barwa już wynikająca z przesuszenia?
Nie, to jest naturalna, on właśnie taki ma swój naturalny kolor.
Proszę Państwa, no to ja dodam, że jest jeszcze chrobotek jeleni na przykład, jest węgierski, alpejski, najeżony itp. itd., czyli te nazwy próbują rzeczywiście oddawać wygląd, naturę. Renifera kojarzymy z takimi właśnie krajobrazami śnieżno-szronowymi, no i taki też jest ten chrobotek.
Tak.
Ostrym klimatem.
Przypis. Dywagując w lesie na temat chrobotka reniferowego, jego nazwę tłumaczyliśmy podobieństwem maluteńkich gałązeczek do rogów renifera, a także dopatrywaliśmy się kolorystycznych analogii do krajobrazu, w którym renifer żyje. W literaturze znajdziemy jednak też informację, że nazwa tego chrobotka wzięła się stąd, że ten porost jest ulubionym pokarmem renifera. W Polsce renifer na wolności nie występuje, a chrobotek reniferowy wręcz przeciwnie, jest u nas pospolity i częściowo chroniony. A co do liczby gatunków chrobotka w ogóle u nas występujących, to znalazłem wykaz tychże występujących na przykład w Borach Tucholskich. Tam 5 lat temu doliczono się 46 gatunków chrobotka.
Drzwi do lasu.
Jeszcze sezon grzybowy się nie zaczął, natomiast jak się pojawią grzyby, to na pewno spora pielgrzymka kaliszan i mieszkańców miasta Turek tutaj nas swoją obecnością zachwyci. Apelujemy tylko o rozwagę, zapraszamy jak najbardziej, ale nie śmiećmy i zachowujmy się zgodnie z przepisami ustawy o lasach.
Bo w tym skrajnie ubogim lesie chrobotkowym grzybki też rosną.
Tak jest, grzybnia tutaj jest świetnie zawiązana, tylko no, prosimy o deszcz i grzyby na pewno się wysypią.
A jeszcze zachęcam do tego, żeby oprzeć swoją dłoń o mech i zobaczyć, czy on jest wilgotny, czy on jest suchy.
Jest bardzo suchy.
Jest bardzo suchy. I kolor też, jak tutaj pan na pewno zauważył, jest taki delikatnie zielony. Gdyby było tu choć trochę bardziej wilgotno, to od razu byśmy poczuli tą wilgoć, bo mech ma akurat to do siebie, że potrafi kilkukrotnie zwiększyć swoją objętość właśnie kiedy napije się wodą. Działa jak taka gąbka. Tutaj mamy całkowicie suchutką gąbkę, co świadczy o tym, że no niestety nie padało już bardzo, bardzo długo. Gdybyśmy troszeczkę rozkopali tutaj i zanurzyli dłoń głębiej, to też zobaczymy, że ziemia, na której wyrasta ten mech, przypomina nam na dzień dzisiejszy po prostu popiół. Tak?
Jest bardzo suchutko.
Jest bardzo tutaj sucho, więc też od razu informujemy, że żeby bardzo uważać w lesie.
Proszę Państwa, zatem z ubogiego, skrajnie wręcz ubogiego lasu chrobotkowego, gdzieś pomiędzy Kaliszem a Turkiem żegnamy Państwa. My, to znaczy Pani Beata Kątna, leśnik zajmujący się edukacją w nadleśnictwie Kalisz. Dziękuję Pani za spotkanie.
Dziękuję również.
I wiceszef tego nadleśnictwa, zastępca nadleśniczego Łukasz Wyżykowski. Dziękuję Panu bardzo.
Dziękuję. Daszbur.
Żegnam się również. Ja do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Daszbur.
Drzwi do lasu.